Donald Tusk już dawno nie może być określany mianem poważnego polityka. No, tego typu...
Jest szefem największej partii opozycyjnej, poważnym politykiem, no, kandydatem na premiera.
No tak.
Z dużymi szansami na objęcie tego urzędu.
No co do tych dużych szans, to powiedzmy, że jestem dość sceptyczny. Ale powiem tak, no, panie redaktorze, no jeżeli ktoś próbuje twierdzić, że ja nie wiem... że fakt, że na terenie okręgu, z którego startuje prezes Jarosław Kaczyński, są Góry Świętokrzyskie, to ma jakieś implikacje polityczne, to przepraszam. Kiedyś Donald Tusk pokazywał pewien gest wobec na spotkaniu wobec kobiety, która nie głosowała na Platformę, i to myślę, że to jest właśnie dobre miejsce, żeby to zacytować wobec Donalda Tuska. No to jest przecież jakiś bieda trolling na poziomie dzieci z podstawówki. No uciekł w góry. No. Pan pytał o najbardziej podstawowe założenie kampanii Prawa i Sprawiedliwości? Realizowanie swojej kampanii. Nie motanie się, nie od skraju do skraju, nie dawanie się wpędzić przez kogoś w scenariusze, których nie my pisaliśmy. Realizowanie własnej kampanii zgodnie z naszym zamysłem. I to będziemy robić niezależnie od tego, kto będzie jak płakał, kto będzie co krzyczał, bo po prostu my mamy jeden cel.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie proszę, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie proszę, mamy dzisiaj 1 września, 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prawie rok temu rząd Prawa i Sprawiedliwości przesłał notę dyplomatyczną do niemieckiego rządu w sprawie reparacji. Berlin odpowiedział, że temat jest zamknięty i nie zamierza w tej sprawie negocjować. Zmieniło się coś tak naprawdę od tego czasu? Panie pośle, jesteśmy tych negocjacji bliżej niż byliśmy rok temu, powiedzmy?
Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy rok bliżej, bo jak na razie sytuacja rozwija się zgodnie z naszymi przewidywaniami i tym, co zresztą otwarcie mówiliśmy. Mówiliśmy, że to będzie proces długotrwały, że Niemcy będą przechodzić przez różne etapy, od negacji, poprzez wyparcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie jesteśmy na cały czas tym etapie ignorowania lub negacji. No to jest polityka, którą państwo niemieckie prowadziło przez ostatnie kilkadziesiąt lat, więc oczywiście to wymaga...
No, nikt nie pytał wcześniej.
No, nawet jak się gdzieś pojawiało, a przede wszystkim nikt nie mówił, bo Niemcy bardzo drobiazgowo przestrzegali zasady, żeby tego tematu nie poruszać, więc i tak przełomem jest to, że on został już poruszony. Wiedzieliśmy o tym. Są moje wypowiedzi sprzed roku, no głupio siebie cytować.
Okej, tak, że to będzie długotrwały etap. Ja rozumiem, panie proszę, długotrwały, tylko że jeżeli przez rok nie mamy tak naprawdę dialogu w ogóle ze stroną niemiecką żadnego, mamy tę jedną odpowiedź Niemiec, że nie podejmą negocjacji, to skromny urobek chyba.
Nie powiedziałbym, bo pan skupia się wyłącznie na tym, czy Niemcy prowadzą dialog, czy go nie prowadzą.
No, doskonale, ostatecznie o to chodzi.
Ale sekundkę. Doskonale wiemy, że oni dobrowolnie do tego stolika nie przyjdą. Stąd prowadzone z dużą intensywnością działania dyplomatyczne na forum międzynarodowym, które mają sprawić, że w obawie o własną reputację i w wyniku nacisków społeczności międzynarodowej Niemcy temat podejmą. Stąd stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, stąd rozmowy ministra Mularczyka w wielu parlamentach. Notabene dosłownie dwa chyba dni temu mieliśmy pierwszy mocny, a myślę, że to będzie taka jaskółka, która akurat czyni wiosnę, pierwszy mocny głos jednego z bardziej wpływowych kongresmenów, kongresmena Chrisa Smitha, z parlamentarzysty Stanów Zjednoczonych, który jasno powiedział, że Niemcy powinny podjąć ten temat. I to jest właśnie to, o co nam chodzi. Presja międzynarodowa. Umiędzynarodawiamy to. Minister Mularczyk również chce postawić tę sprawę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. No wiemy tylko, że Niemcy będą się bronić.
Ale posadzicie ich przy tym stoliku?
Zostaną,
jeżeli tak, to kiedy?
Zostaną przy nim usadzeni, bo nie mają żadnej racji moralnej.
Niemcy zostaną przez Polskę usadzeni przy tym stoliku
negocjacji. Nie przez Polskę, nie. Ale ja nie mówię, właśnie mówię panu, że nie przez Polskę. W wyniku obaw o straty reputacyjne i w wyniku presji społeczności międzynarodowej.
Trzecia kadencja wystarczy, żeby rozmowy rozpocząć?
Nie będę wróżył z fusów, ale dlaczego na przykład? Dlaczego we wszystkich dyskusjach dotyczących reparacji czy kompensacji przez Rosję wobec Ukrainy za napaść głos Niemiec jest niesłyszalny lub jest bardzo, bardzo delikatny? Bo oni wiedzą, że są następni w kolejce. Oni wiedzą, że ich sytuacja pod względem prawnym, jakkolwiek oczywiście, żeby ktoś nie przekręcił moich słów, to jest nasz sojusznik z NATO, to jest nasz największy partner handlowy, ale w tym drobnym aspekcie nie wywiązania się z obligacji jako sprawca zbrodni i wojny, ich sytuacja tak bardzo prawnie się nie różni. Dlatego oni tak bardzo boją się ten temat poruszać, dlatego oni protestują zakulisowo, jeżeli w jakichkolwiek dokumentach międzynarodowych dotyczących rekompensat ze strony Rosji ma się pojawić na przykład słowo reparacje, bo boją się precedensu. I to jest też jeden z dowodów na to, że oni wiedzą, że po prostu będą musieli to zrobić.
Oby tak się kiedyś stało, panie pośle. To teraz o polityce bieżącej porozmawiajmy, bo sporo się dzieje, szczególnie w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj zaprezentowaliście jedynki na swoich listach. Prezes Jarosław Kaczyński, tak jak się spodziewano, jedynką w Kielcach i szef Platformy Donald Tusk, no, wiedząc już kilka dni temu, że tak być może, mówił Jarosławie, to, że mówisz tak często, że trzeba rozprawy z polskimi sądami, to nie znaczy, że unikniesz sprawiedliwości, nawet jeśli schowasz się gdzieś głęboko w Górach Świętokrzyskich. Schował się prezes przed Donaldem Tuskiem?
Donald Tusk już dawno nie może być określany mianem poważnego polityka. No, tego typu...
Jest szefem największej partii opozycyjnej, poważnym politykiem. No, kandydatem na premiera.
No tak.
Z dużymi szansami na objęcie tego urzędu.
No co do tych dużych szans, to powiedzmy, że jestem dość sceptyczny. Ale powiem tak, no, panie redaktorze, no, jeżeli ktoś próbuje twierdzić, że ja nie wiem... że fakt, że na terenie okręgu, z którego startuje prezes Jarosław Kaczyński, są Góry Świętokrzyskie, to ma jakieś implikacje polityczne, to przepraszam. Kiedyś Donald Tusk pokazywał pewien gest na spotkaniu wobec kobiety, która nie głosowała na Platformę, i to myślę, że to jest właśnie dobre miejsce, żeby to zacytować wobec Donalda Tuska. No to jest przecież jakiś bieda trolling na poziomie dzieci z podstawówki. No to uciekł w góry. No.
Uciekł w góry, to chodzi o to, że nie startuje w tym okręgu, uciekł przed bezpośrednim starciem z Donaldem Tuskiem w tym samym okręgu. Tu są Góry Świętokrzyskie, czy Stołowe, czy jeszcze inne. Czy jeszcze cokolwiek innego.
Ja nie wiem, jaki cel w wyborach ma Donald Tusk i szczerze mówiąc niespecjalnie mnie to interesuje. Celem Prawa i Sprawiedliwości jest zwycięstwo w tych wyborach. Nie poprawianie czyjegokolwiek ego, że zwycięży z kimś. Nie pompowanie kogoś, że to jest między kimś starcie.
To jest środek do osiągnięcia celu, a nie cel.
W naszym wypadku. Być może Donald Tusk traktuje to, nie wiem, prestiżowo. Nie interesuje mnie to. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości stawka jest poważna. Stawką jest przyszłość Polski. Stawką jest to, czy będziemy mogli suwerennie podejmować nasze decyzje, czy na przykład przejmie władzę grupa, która z przyjemnością rozpuści nas w jakimś takim paneuropejskim projekcie, która zamiast bronić granicy, będzie przysyłać pizzę tym, których nam tu próbuje wsadzić Łukaszenka. Kończąc ten temat. Więc naszym celem jest zwycięstwo w wyborach i wszyscy, łącznie z szefem naszej partii, jak sam o tym wielokrotnie już mówił, temu celowi jesteśmy podporządkowani, bo tu nie chodzi o nas, tu nie chodzi o nasze emocje, tylko chodzi o Polskę.
To jeżeli prezes Jarosław Kaczyński nie obawia się przewodniczącego Platformy, to stanie z nim do debaty, bo wzywa Donald Tusk do debaty Jarosława Kaczyńskiego.
No, my po pierwsze nie mamy obowiązku grać na boisku ustawionym przez Donalda Tuska. No,
Donald Tusk chciałby... standardowa, demokratyczna procedura, debata liderów partyjnych.
A może na przykład debata kandydatów na premierów. Jakoś Donald Tusk obawia się, kiedy...
Jest gotowy do takiej debaty?
Swego czasu premier proponował taką debatę.
Ja pytam, czy teraz jest gotowy do takiej debaty?
Sekundkę, bo to wie pan, w międzyczasie coś się wydarzyło, było pewne następstwo zdarzeń i warto, żeby nasi widzowie i słuchacze na tym wiedzieli. Więc swego czasu premier coś takiego proponował, Donald Tusk się bał, no a jeżeli mamy debatować, na przykład kandydaci na premierów, no prawda, to ma sens. W momencie, kiedy okazało się, że niezadowoleni z postępów Donalda Tuska jego europejsko-niemieccy przyjaciele postanowili osobiście zaingerować w postaci chociażby pana Webera, który poczuł się...
Nie będziemy do tego nawiązywać.
No ale to pan zaczął.
Nie, ja pytałem o debatę szefów największych polskich partii politycznych,
ujawnił się ktoś...
sobie debatują Weber, Meloni na przykład.
Nie, ale sekundkę, no panie redaktorze, bo to możemy sobie oczywiście robić żarty, ale jeżeli ujawnił się ktoś, kto tutaj mówi, że sam ma zamiar zastępować, jego partia europejska ma zamiar zastępować PiS, jeżeli ujawnił się ktoś, kto ma czelność pouczać Polaków, że źle wybierają, to dlaczego mamy debatować z jego polskim podwykonawcą? To my chcemy debatować z realnym sprawcą.
A tak realnie, Morawiecki-Tusk, taka debata?
No ale to powtarzam panu, propozycja
pytam,
została...
czy premier jest dzisiaj gotowy do takiej debaty?
Premier jest gotowy do każdej debaty, tylko że naszą najważniejszą debatą, rozmową jest rozmowa z Polakami. Bo to nie głos Donalda Tuska przeważy, tylko głos milionów czy setek tysięcy Polaków. I z nimi będziemy rozmawiać, im będziemy już za kilka dni prezentować nasz program, to jakiej Polski chcemy. Stawiamy im jasną alternatywę. Czy chcą na przykład kontynuacji wzmacniania armii i polskiego bezpieczeństwa,
postawić
czy
teraz,
chcemy dziesiątek tablic Mendelejewa.
O tym też porozmawiamy, radiową część naszej rozmowy kończymy po przerwie, o programie Prawa i Sprawiedliwości, ale też o Robercie Bąkiewiczu między innymi, który ma być radomskim kandydatem na posła, w okręgu radomskim kandydatem na posła Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo słuchaczom Radia Plus, zapraszam na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radosław Fogiel cały czas jest z nami.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Radosław Fugier, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, cały czas jest z nami.
Cały czas witam serdecznie.
O Robercie Bąkiewiczu. Panie pośle, jak donosi Interia, ma być na radomskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze pełnych list nie zaprezentowaliśmy, ale rozumiem, że możemy tę informację potwierdzić, tym bardziej, że lider tej listy, Marek Suski, w Polsacie dzisiaj potwierdził, że na ostatnim miejscu tak będzie Robert Bąkiewicz.
No, oczywiście, przecież z liderem mojej listy nie będę polemizował. Ma Marek Suski pełną rację.
Dobre towarzystwo. Bo pan też na tej radomskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Robert Bąkiewicz?
Wie pan, na liście każdy jest sam sobie sterem, żaglem, okrętem. Każdy się skupia na własnej kampanii. No, nasi koalicjanci mają prawo również wskazywania swoich kandydatów.
Suwerenna Polska w tym wypadku, tak?
Na tym polega funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy. I cóż, no, wie pan, no, nie... Niekoleżeńskie byłoby, już kiedy za chwilę zaczynamy rywalizację wyborczą, ocenianie czy jakieś specjalne rozwodzenie się w mediach na temat innych startujących. No reszta kolegów z listy jakoś to wyborcy będą oceniać. Każdego będą oceniać wyborcy, a my mamy się skupić na tym, żeby każdy z nas zdobył jak najlepszy wynik, żeby finalnie zdobyć jak najwięcej mandatów z naszego...
Wyborcy ocenią, ale za jakość list odpowiada się wy, panie pośle, jednak nie wyborcy. Póki co za to, jak wyglądają listy, to odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość, także...
No i listy...
Bo jest pan członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przecież. Więc pytam o tę konkretną postać, Roberta Bąkiewicza, byłego szefa Marszu Niepodległości. Nie wiem zresztą do końca, czy byłego, bo tam jest niezwykle skomplikowana materia prawna ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, no ale chyba byłego. W każdym razie pytam, czy to jest postać, którą pan z radością na tych listach Prawa i Sprawiedliwości powitał, czy osoba, która, no jeden cytat pozwolę sobie tylko przytoczyć, z Marszu Niepodległości w 2019 roku Robert Bąkiewicz mówił: ani słowem nie mrukną, kiedy Żydzi chcą ograbić naszą ojczyznę. Takie mamy dzisiaj elity, które są w nas, które są na nas wypięte, które nas nie szanują. Żydzi chcą ograbić naszą ojczyznę?
Wie pan, to odpowiadając po kolei na pańskie pytanie. Czy ja jestem zadowolony z kogoś na liście? Wie pan? Ja, z mojego partykularnego punktu widzenia... Byłbym zadowolony, gdybym był sam na tej liście. No ale tak nie działa ordynacja wyborcza w Polsce. Więc to jedno. Dwa, no mamy się przerzucać cytatami. Mam dla pana całą plejadę cytatów. Romana Giertycha,
a to pytam polityków Platformy, nie pytam, panie proszę, jasne.
Nie wiem, przy hołubionej przez lewicę pani Szostak i tak dalej, i tak dalej.
To wszystko każdy... robiłem w ostatnich dniach. Pytałem o panią Szostak, panią marszałek Kidawę-Błońską i o Giertycha, każdy... Marcina Kierwińskiego.
Więc każdy odpowiada za swoje słowa, jak tutaj zasiądzie pan
Robert Bąkiewicz.
To z pewnością panu szeroko na ten temat.
No, ale jednak jestem zdania, że pan poseł ponosi odpowiedzialność za to, że Robert Bąkiewicz jest na listach Prawa i Sprawiedliwości i
no jeżeli pan tak uważa,
ocena...
to...
No ale panie proszę, jak nie, jeżeli pan jest członkiem Komitetu Politycznego
Prawa i Sprawiedliwości. Więc dlatego mówię, no jeżeli pan tak
pan
uważa...
Pan zatwierdzał tę decyzję przecież.
Więc mówię, jeżeli pan tak stawia sprawę, to oczywiście ja się od żadnej odpowiedzialności nie uchylam. Powtarzam, nasze listy są bardzo mocne. Wczoraj zaprezentowaliśmy ich liderów. Będziemy w najbliższych dniach prezentować już całość tych list. Mamy wielu sprawdzonych polityków, samorządowców, działaczy społecznych.
A nie ma eurodeputowanych, które... mielibyś. Dlaczego nie ma ostatecznie eurodeputowanych? Były plany, żeby no, różnie, na różnych etapach to wyglądało, ale tam maksymalnie czworo, żeby wsparli te listy.
Powiem panu, że jeszcze bym się nie przywiązywał do tej myśli.
Okej. A, nie ma jako liderów, w porządku, jasne. Tak. To nie znaczy, że nie ma w ogóle.
Więc nam zależy na tym, żeby jak najwięcej Polaków przekonać do tego, że bezpieczną przyszłość zapewnia Prawo i Sprawiedliwość, że w tych trudnych czasach... No, fakty są, jakie są. 4 lata kadencji. To oczywiście może się wydawać, że minęło 10, bo tyle się wydarzyło. W międzyczasie pandemia. W międzyczasie kryzys ekonomiczny, w międzyczasie wojna za naszą wschodnią granicą, a my cały czas jesteśmy w stanie utrzymać wzrost, jesteśmy w stanie utrzymać zatrudnienie. No, jedna dana.
No, jedna dana realny, inflacja, przypomnę tylko. No, to jednak...
W całej Europie.
Jasne,
całej
Europie. Ale ta nasza była wyjątkowo wysoka, nie, panie tylko, że my, na skalę europejską staliśmy, to były momentami też takie sekund, poziomy górne
sekundkę,
raczej.
Sekundkę. Staliśmy przy... Tylko, że no, już
jesteśmy zdecydowanie... krajem graniczącym z wojną, jasne.
No, po pierwsze, jak pan spojrzy, jak wygląda w krajach bałtyckich, jeszcze gorzej niż w Polsce. Dwa. Jesteśmy już w trendzie spadkowym, ta inflacja jest dużo mniejsza i będzie jeszcze mniejsza. 3. Moglibyśmy, można by było, powiedzmy tak, zdusić inflację środkami balcerowiczowskimi. Dusimy gospodarkę, bezrobocie szybuje w górę. My stawialiśmy przede wszystkim na to, żeby nie powrócił ten koszmar braku pracy. Ale,
ale gospodarka trochę przy okazji duszenia inflacji została zduszona jednak. Jak patrzymy na ostatnie kwartały, to...
Wie pan, ale kwartał do kwartału, no to nie jest właściwy, bo jak pan z kolei zobaczy na pierwszy kwartał, no to jesteśmy liderem wzrostu. No zobaczymy rocznie. Ale jedna liczba, dosłownie jedna. Wzrost, realny wzrost PKB. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowanie większy za naszych rządów. Mimo inflacji, mimo wojny,
koronawirusa.
Mimo koronawirusa.
No tam też się kryzys zdarzył jednak. Też musimy o tym pamiętać, że 2008 rok i potężny kryzys światowy gospodarczy.
No tym kryzysem to nasi konkurenci tłumaczą wszystko, to po prostu tak.
Nie no, cała Europa jednak gospodarka stanęła, panie pośle. No to...
Ale fizycznie stanęła na półtora roku, jak w czasie...
wzrost stanął, nie było wzrostu.
No a widzi.
Jeżeli chodzi o europejskie gospodarki.
To swoją drogą bardzo jest... ciekawe przypomnieć, że ta słynna zielona wyspa,
że potem skorygowano, że tam
po skorygowaniu okazało się, że po prostu nie mówił
na czerwono
prawdy.
Troszkę. Nie, to kwestia innych danych po prostu. On nie mówił prawdy, tylko no, zostało to skorygowane.
Znaczy, rzeczywistość go wyjaśniła.
Panie proszę, to jeszcze chciałem zapytać o premiera, bo pan mówił, że debata kandydatów na premiera, czyli Mateusz Morawiecki po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość ewentualnie wyborach będzie premierem, tak?
Wie pan, ja przyjmuję zasadę, że najpierw trzeba wygrać wybory, bo zbytnia...
Ale to pan powiedział. Debata kandydatów na premiera, to nie ja powiedziałem.
Naturalne jest oczywiście, że aktualny premier chce i zamierza kontynuować swoją misję.
Tylko, czy partia chce?
Panie redaktorze, no, gdyby nie chciała, to by nie był tu, gdzie jest. Tylko po prostu ja nie chcę rozpoczynać debaty, że już my tutaj jesteśmy w ogródku, witamy się z gąską, bo ja wierzę, że my te wybory wygramy.
No nie, ale mówię, Polacy muszą, premiera, to...
Nie, ale to Polacy muszą zdecydować i w związku z tym są ważniejsze rzeczy. Są rzeczy takie jak program, który za chwilę prezentujemy, takie jak to, przed jakim wyborem Polacy stoją.
Ale to jest ważna rzecz właśnie dla wyborców. Panie nie dać wyborcom debaty porządnej. No, w 2005 roku, gdyby nie debata i Adrian Zandberg, to nie objęlibyście władzy, panie pośle.
Całym szacunkiem myślę, że debata jest dużo ważniejsza dla dziennikarzy z zupełnie innych powodów niż dla obywateli. Dla obywateli ważne są programy, ważne są bezpośrednie spotkania z politykami. My się przede wszystkim na tym będziemy skupiać.
W 2005 ta debata, jej znaczenie i występ Adriana Zandberga, który sprawił, że lewica straciła trochę i wylądowała pod 8% progiem, to jednak, panie pośle, odmieniło losy Polski na kolejne lata.
No, ja nie będę tutaj recenzował Adriana Zandberga. Ja mówię, to jest właśnie podstawowe, jakby pan pytał o najbardziej podstawowe założenie kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Realizowanie swojej kampanii. Nie motanie się, z kraju do skraju, nie dawanie się wpędzić przez kogoś w scenariusze, których nie my pisaliśmy. Realizowanie własnej kampanii zgodnie z naszym zamysłem. I to będziemy robić niezależnie od tego, kto będzie jak płakał, kto będzie co krzyczał, bo po prostu my mamy jeden cel.
Tym celem jest, jak rozumiem, zwycięstwo wyborcze. Mówił to Radosław Fogiel.
Zapewnienie Polsce dobrobytu i suwerenności.
Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję panu posłowi za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, miłego weekendu.
Radio Plus. Sedno sprawy.